Co za historia w Radiu Gdańsk.
Wojciech Szuleciński, witam Państwa. Dziś porozmawiamy o, no nie wiem nawet jak to nazwać, zapomnianym froncie II wojny światowej, czy też wydarzeniach dziejących się na drugim końcu świata, które zginęły nam, którzy obserwujemy głównie wydarzenia związane z tym europejskim frontem II wojny światowej dość poważnie z głowy. Moim gościem jest dr Jan Szkudliński. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chcę porozmawiać o wojnie chińsko-japońskiej, czy też japońsko-chińskiej pomiędzy rokiem 37 a 45. Od pewnego momentu z całą pewnością jest to ważny front II wojny światowej, ale jeśli popatrzymy na to, no to w takim razie nie na Westerplatte, a na moście Marco Polo II wojna światowa musiałaby się rozpocząć.
No z pewnością są tacy, którzy tak uważają. Zresztą pamiętajmy, że wiele rzeczy, które uważamy za pewnik, zależą tylko od punktu widzenia. No, dla tych, którzy doświadczyli wojny w Azji, z całą pewnością data 1 września 1939 roku nie miała przełomowego znaczenia. Niemniej jednak przywykliśmy nazywać konflikt rozpoczęty na Westerplatte w Polsce 1 września 1939 roku za początek II wojny światowej. Natomiast konflikt, o którym pan mówi, no wojna chińsko-japońska 37-45 lub nawet 31-45 od zaboru Mandżurii, jak najbardziej jest w ten sposób postrzegana jako jeden z konfliktów, który składał się na tą największą katastrofę w dziejach ludzkości.
To w takim razie, jak już żeśmy zaczęli o tym mówić, no to musimy rzeczywiście opowiedzieć, co przed tym 37 rokiem, czyli przed tym głównym etapem tej wojny, która się jakby wtapia w II wojnę światową, było pozycją wyjściową. No, jeśli mielibyśmy mówić o ekspansji japońskiej na kontynent azjatycki, to właściwie nie powinniśmy się cofać do 31 roku, a powinniśmy się cofać do końca XIX
tak
wieku.
Tak jest. 1895 rok, wojna chińsko-japońska, pierwsza wojna chińsko-japońska. Japonia, która jeszcze niewiele lat wcześniej, jeszcze około 30 lat wcześniej, stanowiła państwo całkowicie odizolowane przez Stany Zjednoczone. Ta izolacja została przełamana, później rewolucja Meiji, gwałtowna industrializacja kraju i już w 1895 kraj ten jest zdolny do wystawienia nowoczesnej, jak na owe czasy, floty wojennej i podjęcia wojny imperialnej zaborczej za morzami. 10 lat później pokonuje jedno przecież z mocarstw, czyli pokonuje Rosję w wojnie, co też jest swego rodzaju szokiem. Natomiast w międzyczasie Japonia dokonuje zaboru kolejnych ziem. Najpierw jest to Tajwan, później zaś jest to Korea.
Gdy patrzymy na mapę, to rzeczywiście zadziwiające są te ogromne postępy Japonii, która, no jak mówimy, jest krajem, który świeżo wychodzi z izolacji, świeżo przeżywa tę taką bardzo gwałtowną westernizację kulturową, polityczną.
Zbyt gwałtowną może nawet.
To prawda, to prawda. I mamy do czynienia z równocześnie tym, no jakby to ładnie powiedzieć, rozpadającym się państwem, jakim stają się Chiny. One stają się obiektem ekspansji większości mocarstw europejskich, różnego rodzaju, od terytorialnej po na pewno gospodarczą. Tutaj przypomnijmy to, że najważniejsze mocarstwo XIX wieku, czyli Wielka Brytania, no dąży do takiego uczynienia Chin tak naprawdę takim obiektem łatwego rozszarpywania.
Dokładnie. To znaczy są to oczywiście specjalne przywileje, eksterytorialne enklawy, Hongkong na przykład przecież wówczas. Chodzi o to też, żeby przejąć handel międzynarodowy kraju i w ten sposób eksploatować go gospodarczo. I tu może też możemy dostrzec pewną przyczynę tego, dla której Japończycy tak dalece czuli się frustrację Japonii. To, że działania, które mocarstwa zachodnie podejmowały w przypadku, gdy podejmowała je Japonia, były już krytykowane i utrącane i tu właśnie rozstrzygnięcia pokojowe po pierwszej wojnie japońsko-chińskiej były najjaskrawszym tego przykładem, kiedy Japonia wynegocjowała, wymusiła na Chinach wielkie ustępstwa terytorialne i w wyniku interwencji mocarstw większość z tych rzeczy musiała ustąpić, czy to Rosji, czy to też nawet Niemcom cesarskim.
No to w takim razie to jest ta pozycja wyjściowa. Też przypomnijmy, że w czasie I wojny światowej Japonia jest sojusznikiem tego świata zachodniego.
Tak jest.
Na czym też ogromnie korzysta, przejmując część terytoriów niemieckich znajdujących się na Pacyfiku. To jest jakby ważny epizod o tyle, że tak jak w czasie wojny z Rosją, to także podczas wojny I światowej utrwala się ten sojusz, swoisty sojusz z Wielką Brytanią. On się wyraża głównie także tymi elementami modernizacyjnymi. To często w brytyjskich stoczniach budowane są najpotężniejsze okręty japońskiej floty.
Albo też brany jest know-how, ponieważ no cóż, no, projekt na przykład brytyjskich krążowników liniowych typu Queen Mary, Queen Elizabeth i Lion został rozwinięty przez Japończyków już w ich własnych stoczniach. Tempo, w jakim to się dokonuje, jest istotnie zadziwiające. No wkład, włączenie się Japonii do I wojny światowej po stronie Antanty jest niezwykle korzystne, bo za cenę bardzo niewielkiego wkładu, tu chodzi o zdobycie tej niemieckiej enklawy w Tsingtao i desanty na niektórych koloniach pacyficznych niemieckich, gdzie właściwie do walk nie doszło, i udział niewielu japońskich okrętów wojennych także w operacjach na Morzu Śródziemnym, Japonia uzyskuje spore korzyści terytorialne, natomiast nie uzyskuje tego, czego domagała się najbardziej, czyli parytetu z innymi mocarstwami. Tu później w traktatach waszyngtońskich nie dostaje parytetu ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią, jeśli chodzi o liczebność floty wojennej, choć ma drugie miejsce, już więcej niż Włochy i Francja na przykład. Nie uzyskuje też tego, do czego na paryskiej konferencji pokojowej zmierzała, czyli uznania, wpisania zakazu rasizmu, uznania, że oni jako Azjaci są równi białym Europejczykom, co wtedy wcale nie było oczywiste.
Gdy mówimy o tym okresie wczesnej ekspansji japońskiej, no to też warto przypomnieć o tym epizodzie, który chyba miał najbardziej szeroki zakres geograficzny, czyli interwencji japońskiej w okresie rewolucji w Rosji. Przypomnijmy, że przez chwilę Japończycy uczestniczą w takiej operacji, która de facto doprowadziła do tego, że prawie cała Syberia stała się, no mówiąc najkrócej, pierw biała, a potem znalazła się po stronie interwentów.
To prawda, tak. Japończycy włączają się w to i jest to, powiedziałbym, nawet wypadkowa ich udziału po stronie Antanty w I wojnie światowej. Tutaj też to pokazuje, że te zakusy Japonii na kontynentalną Azję zawsze wiązały się z tą podstawowym problemem, czy kierować się na północ, czy na południe, i czy kierować się na kontynent, czy kierować się na wyspy. Ten problem zaistnieje jeszcze także później i będzie miał dramatyczne skutki dla przebiegu II wojny światowej.
Tutaj warto powiedzieć, że jak na zakres tych chwilowych zdobyczy, choć oczywiście czynionych z pomocą także innych oddziałów zachodnich, które uczestniczyły w tej interwencji na Syberii, to tutaj nie udało się utrwalić zdobyczy terytorialnej.
Nie.
To w takim razie wróćmy do tego, co było tą pierwszą wielką zdobyczą na kontynencie. No może nie wielką pierwszą, no bo jeszcze jest Korea, ale tą taką najbardziej spektakularną, czyli lata 1930-31-33, czyli tak naprawdę takie próby sprowokowania do jakichś wydarzeń, które usprawiedliwią interwencję w Chinach. No i wreszcie zabór ogromnych terytoriów chińskich i utworzenie takiego marionetkowego państwa, które no, będzie stanowiło tą podstawę potem ekspansji w Chinach.
Tak jest. No, Mandżukuo był otworem, na którym osadzono nawet ostatniego cesarza Chin obalonego w 1912 roku.
To jest jeden, jedyny, jak rozumiem, epizod, który jest Polakom trochę lepiej znany, tak, ze względu na film.
Na znakomity film. Bardzo przyjemnie się go ogląda. Natomiast dla Japonii Mandżuria stała się tym terenem kolonią po prostu, eksploatacji. Japońskie firmy natychmiast przejmują znajdujące się tam rozległe złoża surowców naturalnych. Rozpoczyna się ekspansja, inwestycje. Jest to powtórzenie tego, do czego dążono już w czasie wojny rosyjsko-japońskiej, japońsko-chińskiej. Chodzi o zabór terytorium. Przy czym pamiętajmy, że Japonia z lat 20. to jest już kraj znacznie inny niż ten, który toczył wojnę z Chinami i Japonią kilkanaście lat wcześniej. W wyniku kryzysu, w wyniku sukcesów militarnych wojsko osiąga niesamowitą wpływ na rzeczywistość. W Japonii dochodzi do licznych zamachów dokonywanych przez wojskowych przeciwko cywilnym politykom, którzy są nie dość radykalni. Oficjalną celem kraju staje się to Hakko Ichiu, czyli cały świat pod jednym dachem. Szalona idea, że Japonia ma oto zbrojnie wręcz nad światem zapanować, co cóż, no, wynikało z entuzjazmu i może z tej świadomości, że tak szybko, przecież wielu, którzy to realizowało, pamiętało jeszcze czasy ze swojej dzieciństwa, kiedy Japonia była krajem pozbawionym jakiegokolwiek przemysłu i tym samym znaczenia. I tymczasem w ciągu jednego pokolenia doszli do sytuacji, w której wyznaczali warunki jednemu ze światowych mocarstw, a z drugim byli sprzymierzeni. To musiało spowodować pewne odurzenie sukcesem.
To w takim razie porozmawiajmy trochę o Chinach. Znaczy, właściwie Chiny są takim obszarem geograficznym, bo tak to chyba trzeba określać, w którym ten rozpad struktur jest wtedy chyba najsilniejszy. Mamy do czynienia właściwie z kolejnymi wcieleniami różnego rodzaju konfliktów, z różnymi nazwami tego konfliktu, ale jedno, co można powiedzieć o Chinach właściwie od końca XIX wieku aż po ten rok 37, to to, że nie udało się tam odtworzyć jednolitej władzy.
Niestety, jest rozkład struktur państwowych, powstają różnego rodzaju twory, jak to się mówi, warlordyzm po angielsku, czyli cóż, można to przetłumaczyć jako watażka właściwie, tylko że władali oni ogromnymi terytoriami, mieli własne wojsko, nominalnie podlegali jakiejś centralnej władzy, ale de facto trzeba było się z nimi osobiście układać i był to no, po prostu destrukcja państwa, które okazało się niezdolne do samodzielnego zreformowania.
Tutaj mamy znowu troszeczkę pomocy w postaci filmu Bertolucci'ego, czyli było cesarstwo, ono upada, dochodzi do tych rządów republikańskich, z nich wyłaniają się rządy Kuomintangu, czyli takiego właśnie, takiej partii władzy, która próbuje funkcjonować z różnymi politycznymi skrzydłami, od lewicy po prawicę, jak się wydaje. No i próba łączenia właśnie czegoś, co jest trudne do połączenia, czyli przywódców w różnych regionach Chin, którzy no nie zawsze chcą się słuchać tego kolegialnego i także indywidualnego przywództwa.
To prawda. I musimy też pamiętać o tym, że Chiny przy tak przez przecież ogromny kraj, gigantyczny, no wielkości przecież bez mała Europy, przy tak rozległych strukturach, tak rozległym terytorialnie kraju, utrzymanie go w całości centralnej władzy jest niezwykle trudne, zwłaszcza kiedy coraz większą siłę właśnie taki lokalny watażka uzyskać może.
Pojawia się nowy czynnik, którym są także chińscy komuniści. Oni odegrają za chwilę, czyli po roku 45 rolę ogromną, więc warto powiedzieć, że oni się już wtedy pojawili.
Tak jest. No, rewolucja radziecka i ekspansja komunizmu właśnie w latach 20. miała najsilniejszy chyba wpływ i bardzo wielu ludzi też i całkowicie szczerze przyjmowało ten ideał, który przecież głosił, że odtąd ci najubożsi nie będą więcej uciskani przez tych uprzywilejowanych, a przecież to właśnie działo się w Chinach na zastraszającą wręcz skalę.
To w takim razie wróćmy do tego roku 37. Trochę o geografii, dwa słowa. Czyli mówiąc najkrócej, mamy do czynienia z takimi Chinami, które nie mają Tybetu, to tutaj to wiadomo, ale też nie mają całej tej wschodniej swojej części pomiędzy Rosją, Mongolią a Koreą, bo to jest to właśnie Mandżukuo.
Tak, to jest Mandżukuo opanowywane już przez Japonię i traktowane wręcz jako część japońskiego terytorium. Mimo, że nominalnie przecież to było sprzymierzone państwo, to jednak o wszystkim decydowali tam Japończycy. No i pamiętajmy, że jest to w dalszym ciągu kraj, w którego głównych miastach portowych istnieją te enklawy eksterytorialne zarządzane przez mocarstwa. I też jest to, chociaż te mocarstwa właśnie były, później miały stać się sprzymierzeńcami Kuomintangu, to jednak sam fakt, że istniały tego typu enklawy, też świadczył o słabości Chin jako suwerennego mocarstwa, suwerennego państwa.
7 lipca 1937 roku dochodzi do incydentu na moście Marco Polo. To jest niedaleko Pekinu.
Tak jest, niedaleko Pekinu, most Lungdao, jeśli pamiętam jego chińską nazwę, dochodzi do wymiany ognia i sam w sobie to wydarzenie nie jest niczym szczególnym, bo do tego typu zdarzeń, wymiany strzałów między chińskimi a japońskimi oddziałami dochodziło w ciągu minionych paru lat często. Tylko że armia japońska postanawia rozpocząć ekspansję, narzucić ten zbrojne rozwiązanie sytuacji, a wszelkie próby w stosunku do podejmowane jeszcze przez tych polityków japońskich, którzy mieli pewne pojęcie, czy też potrafili dostrzec niemożność podboju militarnego Chin ze względu właśnie na ich rozległość, były, no cóż, no, albo ignorowane, albo po prostu grożono tym politykom, że spotka ich los niejednego ich poprzednika, który z rąk wojskowych po prostu zginął.
Tu warto podkreślić, że istnieje pewien samodzielny de facto twór wojskowo-polityczny, jakim jest Armia Kwantuńska.
Armia Kwantuńska, czyli to wojsko, które obsadza Mandżurię, oprócz oczywiście Armii Mandżukuo, która nadal istnieje, która Oczywiście robi wszystko w imieniu cesarza, natomiast jego stosunki z cesarskim rządem można określić jako przyjazne, ale nie zawsze była, w żadnym wypadku nie była to struktura podległości.
To w takim razie porozmawiajmy o tej wojnie. Ona wybucha i dochodzi do bardzo szybkich postępów armii japońskiej.
Tak.
I dochodzi do kilku paroksyzmów niezwykle krwawych, które pokazują, że armia japońska, mówiąc najkrócej, niespecjalnie przejmuje się różnego rodzaju humanitarnymi zasadami prowadzenia wojny.
To znaczy, tak, no zbrojnie Japonia oczywiście dysponuje tą możliwością, że może wysadzić desanty w dowolnym miejscu wybrzeża dzięki potężnej flocie i jeszcze wesprzeć je z powietrza. Tu wydarzeniem, które najbardziej skupiło uwagę na początku, była kilkumiesięczna bitwa o Szanghaj, która zakończyła się na początku listopada 1937 roku i tam w niezwykle krwawych walkach, gdzie Chiny przez pewien przynajmniej czas stawiają opór równorzędny, także w powietrzu wciąż jeszcze lotnictwo chińskie może walczyć. Pisała prasa wówczas, że działania przypominały Verdun, z tym, że jednak armia chińska, która musiała polegać z racji jej niedoskonałości technicznych, braku artylerii zwłaszcza, musiała polegać bardziej na ludziach niż na technice i w końcu ci ludzie zaczęli się kończyć. W bitwie o Szanghaj miejscowe oddziały chińskie, i były to najlepsze oddziały skierowane do walki, straciły około 70% oficerów przeszkolonych. Straty wyniosły około 300 tysięcy zabitych żołnierzy i ostatecznie pokiereszowane wojska chińskie musiały odstąpić i wówczas już nie bardzo było kim bronić tych Chin i armia japońska uderza w głąb terenu i dochodzi do kolejnego zdarzenia, tego, które bardziej jest znane, czyli chodzi oczywiście o masakrę nankińską.
Gdy mówimy o tym konflikcie, to warto powiedzieć, że równolegle toczą się różnego rodzaju konflikty. Przypomnijmy, że to jest czas wojny w Hiszpanii, ale tak naprawdę oczy świata są na to zwrócone. Szanghaj jest takim miejscem, z którego Europa obserwuje Chiny. Ta bitwa rozgrywa się właściwie na oczach całego świata, bo tam są te dzielnice Europejczyków, tak, tłumy dziennikarzy, także już w tym czasie kroniki filmowe, które to filmują i pokazują.
Najbardziej przerażające chyba ujęcia, jakie widać w czasie bitwy o Szanghaj, są mosty prowadzące do tejże jednej z tych europejskiej dzielnicy eksterytorialnej, której walki nie obejmowały, które są po prostu zatłoczone uchodźcami, którzy wiedzą, że tam nie spotka ich krzywda, bo pamiętajmy, że cywil w czasie walk, łatwo mówić czasami, że powinien walczyć, czy też włączyć się, ale po której stronie. Nie zawsze jest tak, że z którąś stroną się identyfikuje, a każda ze stron może go po prostu zabić, czy też w czasie samych działań wojennych, które się toczą, bomby spadają, artyleria strzela, a cywile, kryją się w piwnicach.
Podbój miast nadmorskich, de facto uczynienie z Chin państwa odciętego od morza, to jakby pewna intencja Japończyków, plus zdobycze na pograniczu z Mandżuką, czyli tak naprawdę podbój tych centralnych Chin z Pekinem na czele.
Tak jest. I są tam bogate znowuż złoża surowców naturalnych i teoretycznie Japończycy, trudno też znaleźć w tym zamiar. Starano się Chinom dać lekcję, zająć terytorium, opanować kolejne ziemie, ale szybko się okazało, że oddziały japońskie, choć są w stanie zwyciężać w bitwach, to nie są w stanie kontrolować terenu. Wkrótce też się okazało, że trzeba sięgać po pomoc miejscowych, a także że brutalność, z jaką Japończycy prowadzą swoje działania, też sprawia, że nie zaskarbia im to wsparcia. Płacą za to Chiny. Profesor Polit w swojej książce na ten temat pokazuje, że w czasie tej pierwszej fazy działań bojowych 1937-1938 w niektórych tych zajmowanych przez Japonię prowincjach chińskich około 90% szkół przestaje istnieć. Niszczone są świadomie uniwersytety, niszczone są świadomie biblioteki i jest to potężny cios dla samych Chińczyków i potężne osłabienie. Wojska republikańskie wycofują się w głąb kraju, odcięte od wybrzeża, odcięte jeszcze od dostaw, bo dopiero kiedy alianci zachodni postanowią wesprzeć przez Birmę Chiny, te zaopatrzenie wojskowe zaczyna docierać. Walka z Japończykami jest niezwykle trudna, co nie znaczy, że nie osiągnięto kilku spektakularnych zwycięstw, z reguły wynikających z faktu, że zbyt entuzjastyczne skierowane oddziały japońskie w głąb terytorium chińskiego zostają na przykład otoczone i zniszczone. I tu jeszcze w 1938 roku dwa tego typu zwycięstwa udało się wojskom chińskim.
O tym porozmawiamy już po chwili przerwy. Przy okazji też porozmawiamy o relacjach pomiędzy Japończykami a Chińczykami. Mówiliśmy o tym, że Japończycy występowali w imieniu żółtej rasy, walcząc o godność z Europejczykami, ale co ciekawe, stworzyli rodzaj rasizmu wobec Chińczyków, ale o tym już za chwilę po serwisie Radia Gdańsk, letnim serwisie.
Co za historia w Radiu Gdańsk?
Dzień dobry, Wojtek Suleciński. Przypominam, że rozmawiamy dzisiaj o wojnie w Chinach i próbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak wyglądał ten zapomniany front II wojny światowej. Moim rozmówcą jest dr Jan Szkudliński. Mówiliśmy o początku tego konfliktu, o prowadzonej z wielką determinacją ofensywie japońskiej i o porażkach armii chińskiej, ale porażkach, w których próbowano stawiać opór. Ważnym elementem jest ta przemoc, która się pojawia i która się rodzi. Mówiliśmy o tym, że Chiny aspirowały do próby odtworzenia tego państwa i bycia jakimś państwem funkcjonującym, ale udawało się to najwyżej regionalnie, uzyskując zresztą pomoc europejską. Przypomnijmy, że poszczególni ci przywódcy wojskowi Chin otrzymują tę pomoc często z różnych kierunków. Są misje wojskowe niemieckie, sowieckie, jest pomoc ze strony na przykład Stanów Zjednoczonych.
Tak jest. Obecne są te obcokrajowcy oczywiście na terenie Chin. No, nie jest to często pomoc bezinteresowna w żadnym razie. Czasami jest to pomoc oczywiście bezinteresowna. Wiemy przecież, że Trzecia Rzesza usiłowała mediować w 1937 roku pomiędzy obydwoma stronami, starając się doprowadzić do pokoju. Japonia wówczas przecięła te próby i to w sposób wybitnie, jakby to ująć delikatnie, no nieelegancki, by nie rzec obraźliwy. Więc to jak najbardziej ten czynnik istnieje. Natomiast no, bardzo trudno jest dowieść do Chin sprzęt wojskowy. No i ten sprzęt, który się znajdował, został zniszczony w walkach także o Szanghaj. I na przykład, tak jak jeszcze w 1937 roku dochodziło czasami do bitew w powietrzu, w którym chińska strona uzyskiwała przewagę, tak niemożność uzupełniania strat bojowych sprawiła, że coraz, właściwie aż do końca konfliktu, coraz większa stawała się przewaga techniczna strony japońskiej. Tak jak profesor Polit napisał, w całych Chinach republikańskich, kontrolowanych przez republikę, po pierwszych sukcesach japońskich oczywiście nie znajdowała się ani jedna fabryka zdolna wyprodukować samolot, czołg czy samochód ciężarowy. Czyli był to kraj całkowicie i absolutnie zależny od dostaw zewnętrznych, no a świat wówczas coraz wyraźniej też pogrążał się w konflikcie i priorytety też stały się oczywiście inne. Nie zmienia to jednak faktu oczywiście, że sama zaborcza wojna Japonii, jak i brutalność, z jaką ją prowadzono, błyskawicznie sprawiła, że Japonia zaczęła stawać wobec coraz bardziej zwartego frontu sił, które wspierały Chiny i Japonia z kraju, który był pamiętany jako sojusznik z pierwszej wojny światowej, błyskawicznie stoczyła się w kraj nieprzewidywalny, w kraj agresywny, w kraj, któremu trudno o sprzymierzeńców.
No to w takim razie tutaj ważny aspekt. W momencie, kiedy świat zachodu i Wielka Brytania i Stany Zjednoczone przede wszystkim próbują powstrzymać ekspansję, no bo też nie chcą, aby Japonia zbytnio się w tych Chinach wzmocniła, co jest zupełnie oczywiste. Zostaje nagłośniona ta japońska brutalność, ale ona jest pewnym faktem. To co w takim razie motywowało Japończyków? Na czym polegało jakieś takie poczucie ich niewyobrażalnej wyższości nad Chińczykami, jeśli sami robili to w imię żółtej rasy?
No, wiele kompleksów tu było, bo przecież pamiętajmy, że Chiny na Dalekim Wschodzie, jak my to nazywamy, czy też w Azji, może bardziej właściwie byłoby to określić, przez stulecia stanowiły ten najbardziej centralny ośrodek kulturalny. Kultura chińska promieniowała szeroko i daleko. Do XVII wieku, jak to obliczają historycy gospodarcy, czy szacują, Chiny były najpotężniejszym tworem gospodarczym świata. Czyli można powiedzieć, że to, co się teraz dzieje, jest raczej powrotem do normy niż jakimś czymś zupełnie nieznanym. Japonia jako kraj, który w cieniu kulturowym pozostawał, miał aspirację do bycia tym najlepszym, najwspanialszym krajem. Pamiętajmy, że japońska ideologia w czasie podbojów, co widać na przykład na przykładzie Indonezji, sprowadzała się do tego, że za najlepszym lepsze, co może spotkać ludy azjatyckie po wyzwoleniu od kolonialistów zachodnich, była możliwość nieskrępowanego oddawania czci japońskiemu cesarzowi, japońskiej fladze i uczenia się japońskiego języka, co jest szowinizmem posuniętym do bardzo daleko idących granic. Drugim czynnikiem, który sprawiał, że tak brutalna była japońska interwencja, był fakt, że szeregowy japoński żołnierz był poddawany niezwykle brutalnej wręcz tresurze ze strony swoich przełożonych. Japońska armia była armią, gdzie karą za przewinienia nie było kilka godzin czy dni aresztu, tylko kilka czy kilkanaście ciosów wymierzonych tęgim drewnianym kijem. Japoński żołnierz nie miał inicjatywy, musiał ślepo wykonywać rozkazy i to jeszcze z entuzjazmem. Japoński żołnierz był trzymany w straszliwych ryzach. W momencie, kiedy zdarzyła się możliwość wyładowania tej frustracji, tego poczucia krzywdy niejednokrotnie spotykającej go ze strony podoficerów i oficerów, wówczas dochodziło do erupcji przemocy i Nankin właśnie jest tym najbardziej znanym miejscem, gdzie do tego doszło, co nie znaczy, że nie było dziesiątków, jeśli nie setek mniejszych miejsc, gdzie bardzo podobne wydarzenia miały miejsce.
Tu jak patrzymy na ten obraz, to musimy też powiedzieć o współczesności. Ta wojna kładzie się bardzo długim cieniem na współczesność. No, uroczystości, które zainspirowały mnie do dzisiejszej audycji, obchodzone w Chinach, no to jest jakby ideologia, która ma mówić Chinom, że mamy tę dramatyczną przeszłość. No i też, że Japonia jest tym krajem, na który trzeba z ogromnymi podejrzeniami wciąż patrzeć i która powinna wciąż jeszcze przepraszać za te czasy. No trochę to jest podobne do tego, co dzieje się w Europie, gdzie co pewien czas przypominamy różnego rodzaju oponentom z czasów II wojny światowej o ich roli w tym konflikcie. Czy to jest podobnie jak w Europie, czy tak naprawdę pamięć o tej wojnie po obu stronach jest pewną figurą polityczną współcześnie używaną?
Tu w żadnym razie nie jestem specjalistą, natomiast troszeczkę zapoznawałem się z tą tematyką, na ile jestem w stanie powiedzieć przy całej głębi problemu. Cóż, no po stronie Chin i Japonii historia zdaje się być czasami wykorzystywana, Chin i Korei, przepraszam, Południowej, historia zdaje się być czasami wykorzystywana w sposób dość instrumentalny jako jeden z elementów nacisku dyplomatycznego na Japonię. Z kolei w samej Japonii świadomość wojennej winy została w znacznej mierze przysłonięta przez straszliwe doświadczenia najpierw bombardowań lotniczych i oczywiście wyrzeczeń wojennych, no bo wojna w Chinach i jej koszt jeszcze przed rozpoczęciem wojny ze Stanami Zjednoczonymi, czyli już w 40 roku, spowodował gigantyczne braki na japońskim rynku. Tam wprowadzono reglamentację żywności, czyli te wyrzeczenia wojenne były znane. No i jeszcze do tego dochodzą bomby atomowe zrzucone na Hiroshima i Nagasaki, więc i fakt, że bardzo trudno jest, i to jest bardzo ciekawe i co odnosi się bezpośrednio do naszych czasów, bardzo trudno jest w Japonii na przykład w podręcznikach szkolnych mówić prawdę o tym, czym Japonia była w czasie II wojny światowej, czyli agresorem, a nie ofiarą, i że japońskie wojsko dopuszczało się makabrycznych niejednokrotnie zbrodni, bo była niejednokrotnie sytuacja, w której napisanie czegoś takiego w podręczniku powodowało gniewną reakcję odpowiedniego ministerstwa i usuwanie tych treści z podręczników z przyczyn, cóż, no, można to chyba nazwać polityką historyczną.
No właśnie, bo ja postanowiłem dokonać tego pytania o współczesność, no właśnie dlatego, że bałem się trochę pytania o bilans tych strat, bo jak zadaję to pytanie, no to pojawia się już wątpliwość, dlatego że obie strony mają w tej sprawie, jakby to powiedzieć, skłonność do przesady w różne strony.
To prawda. Bardzo trudno jest też w sytuacji państwa, które było państwem znajdującym się w stanie dużego zamętu, jeśli nie rozkładu, ocenić te straty dokładnie. Wiemy, że japońskie straty bojowe, czyli straty wojska na terytorium Chin w ciągu tych lat wojny sięgały niemal 700 tysięcy żołnierzy. Jest też prawdą oczywiście, że front chiński odgrywał rolę niejako frontu wschodniego w wojnie europejskiej, bo zawsze do ostatniej chwili, nawet jeszcze kiedy Amerykanie lądowali na Okinawie, ogromna większość japońskich wojsk lądowych toczyła walki na terenie Chin. I to Chiny ponosiły największy ciężar działań bojowych, choć oczywiście nie jeśli chodzi o bronie techniczne, lotnictwo. Tu Stany Zjednoczone oczywiście dźwigały ciężar największy, co w pewnej mierze z dużą rezerwą można uznać za pewien paralelizm tego, co się działo
symetria w Europie. Symetria w stosunku do tego, co się działo w Europie.
Straty chińskie szacuje się na 20 milionów zabitych cywilów i żołnierzy, co czasami było kategorią płynną, bo jeśli chłop dostawał karabin i kazano mu szturmować japońskie stanowiska artylerii, co stawał się żołnierzem, chociaż jeszcze dzień wcześniej orał pole. Niemniej jednak tak szacuje się chińskie straty w tej wojnie, co czyni Chiny, jedną z większych ofiar tego konfliktu, II wojny światowej oczywiście.
Tutaj chcę zadać pytanie o pewną dynamikę tej wojny. Mówimy 37-45, ale tak naprawdę mamy do czynienia z kilkoma epizodami. Mówiliśmy o tych wydarzeniach lat 37-38. Potem mamy pewną przerwę. Tutaj warto powiedzieć, że ta przerwa zostaje przez Japonię wykorzystana na takie dziwne próby sprowokowania Związku Sowieckiego.
Tak jest. Takie rzeczy mają miejsce. Niemniej jednak Japonia w tym czasie stara się też skonsolidować zdobycze. Świadomi, że nie są w stanie samą brutalnością tych ziem utrzymać i świadomi, że nie mają dość ludzi, żeby kontrolować coś więcej niż linie kolejowe i miasta. Zaczynają tworzyć też własne struktury, które dziś się nazywa kolaboracyjnymi, a które czasami, jak tu przykład pewnego niewielkiego chińskiego miasteczka Fengxian, były wręcz koniecznością. Miasteczko to wręcz z radością przywitało przybycie japońskiego garnizonu, ponieważ po odejściu wojsk republikańskich miasto to było kilkukrotnie rabowane przez bandy maruderów lub też wyjętych spod kontroli centralnej oddziałów republikańskich i przybycie tam Japończyków i zaprowadzenie administracji oznaczało spokój i możliwość odbudowy na przykład szkoły. Czy można to nazwać kolaboracją? Tu też ciekawy przykład w literaturze znalazłem, że któż w roku 39 czy 40 mógł się spodziewać, że japońska okupacja zakończy się już za 5 lat? Nie było przecież żadnego czynnika militarnego zdolnego Japonię usunąć. Sama Japonia wydawała się lokalną potęgą, sama republikańskie Chiny zdawały się być jeszcze oczywiście słabsze niż były w momencie rozpoczęcia inwazji, a świat miał inne zmartwienia. Więc wielu ludzi musiało w jakiś sposób ułożyć się z nową władzą. Oczywiście wynik okazał się taki, że ci ludzie wybrali źle.
To w takim razie popatrzmy jeszcze na tą dynamikę wojny. Ona ma ten okres konsolidacji, jak go określamy, czyli mówiąc najkrócej, próby budowania kolaboracyjnych, różnego rodzaju tworów politycznych na tych zdobytych przez Japonię terenach. Potem mamy te epizody, które są już dużo lepiej przez nas znane, bo wpisują się jakoś w dynamikę tego konfliktu, który wybucha w Europie w 1939 roku. Ważnym elementem jest rok 1940, dlatego że upadek Francji oznacza początek nacisku japońskiego na Indochiny i wreszcie ich okupację, co oznacza jeszcze większe okrążenie Chin. Praktycznie rzecz biorąc, właściwie już ze wszystkich stron od wschodu i od południa to Japończycy panują nad wybrzeżami, przez które mogłyby docierać różnego rodzaju towary, a także broń do Chin. No i wreszcie rok 41 i początek wojny na Pacyfiku. No jest tym momentem, który powoduje, że to, co dzieje się do tej pory w Chinach, staje się z całą pewnością frontem II wojny światowej.
Jak najbardziej. Oczywiście już wcześniej pomoc pewna do Chin dociera, tu przez terytorium Birmy oczywiście i droga birmańska zbudowana specjalnie po to, by do Chin docierały dostawy. Jeszcze wcześniej natomiast, no bo cóż, interwencja w Chinach powoduje rosnące sankcje międzynarodowe, których tu Stany Zjednoczone są prowodyrem. Japonia odcięta, pozbawiona dostaw ropy naftowej, świadoma jest, że albo się ulegnie, co było nie do pomyślenia, albo zdobędzie sobie ropę sama i tu celem stają się wyspy Indonezji, czyli kolonie brytyjskie i holenderskie na Borneo i wyspach obecnej Indonezji. Żeby to zrobić, potrzebują baz, stąd też właśnie pójście na Indochiny francuskie i też podejmują znamienną decyzję ostatecznie, która zapada w lipcu 1941 roku, które profesor Jakub Polit, autor książki o tej wojnie, nazywa najważniejszym dniem II wojny światowej, kiedy Japonia ostatecznie decyduje, że nie uderzy na Związek Radziecki, bo jest przekonana, że on i tak się zawali pod ciosami III Rzeszy. Lipiec 1941 roku jest to tuż po gigantycznych zwycięstwach Wehrmachtu na terytorium Białorusi Ukrainy, lecz uderzy na południe, uderzy na wyspy, czyli pójdzie na konflikt ze Stanami Zjednoczonymi i europejskimi mocarstwami. możemy tylko spekulować, co by się stało, gdyby Stalin nie mógł tych kilkunastu dywizji zabrać z Syberii i skierować ich pod Moskwę i powstrzymać Wehrmachtu. Jak wyglądałby świat? Cóż, no zapewne zupełnie inaczej niż to sobie dzisiaj, niż to, co widzimy dzisiaj. Japonia decyduje się na wojnę ze wszystkimi właściwie. Sojuszników ma bardzo, bardzo daleko i też takich, którzy są sojusznikami tylko koniunkturalnymi, no bo rasistowski, a Trzecia Rzesza, jej sojusz z Japonią jest cokolwiek egzotyczny, trzeba to określić, a i też konkretnych korzyści z tego sojuszu właściwie nie ma. Nie ma koordynacji działań bojowych, jeśli jest to w powijakach. Czasami jakiś niemiecki ubot może zawinąć do japońskiego portu i uzupełnić paliwo, ale też to się zdarza sporadycznie. Dopiero w drugiej fazie wojny zaczyna się pewna wymiana technologiczna, jakaś pomoc ze strony III Rzeszy dla Japonii, która staje się nagle cennym sojusznikiem, który być może będzie wiązał Stany Zjednoczone. Natomiast Japonia staje wobec wojny ze wszystkimi, uzyskuje na początku szereg spektakularnych sukcesów, które są jednak sukcesami dość próżnymi i bardzo szybko okazuje się, że te rojenia generałów i admirałów japońskich, że Japonia może być światową potęgą, są po prostu oparte na niezwykle kruchych podstawach.
Choć tutaj też warto powiedzieć, że ta wojna po 1941 roku ma znowu też swoistą dynamikę. Mówiliśmy o tym, co dzieje się na Pacyfiku, ale jeśli popatrzeć na terytorium chińskie i otoczenie tych terytoriów chińskich, to mamy do czynienia już z zupełnie totalnym okrążeniem, czyli przerwaniem owej drogi birmańskiej w momencie, kiedy dochodzi do japońskiej ofensywy na Malajach i w Birmie. A potem z kolei mamy przedziwną zupełnie sytuację, że wtedy, kiedy wydaje się, że japońskie aspiracje ekspansjonistyczne na Pacyfiku zostały przez Amerykanów powstrzymane, czyli w tej drugiej fazie wojny, czyli po połowie 1942 roku, a właściwie tak naprawdę w roku 1942 i 1943, paradoksalnie dochodzi do z kolei próby zwycięstwa w Chinach.
Tak jest. To znaczy Japonia zawsze starała się rozstrzygnąć problemy militarne w sposób ofensywny. To jakoś było wpisane. Uparta obrona, taka jaka miała miejsce później na Okinawie, była czymś różnym właściwie od tego, co wcześniej się działo. Stąd też ofensywa w Birmie, uderzenie na Impal, w którym większa część sił japońskich, która tam się znajdowała, została po prostu zniszczona w walkach. I stąd też operacja Ichigo, która miała też, rozpoczęta w kwietniu 1944 roku w Chinach, która miała cel też inny. Chodziło o to, że skoro amerykańskie okręty podwodne do tego momentu zniszczyły już około 70% japońskiej floty handlowej, to te wszystkie zdobycze, zwłaszcza te źródła ropy w obecnej Indonezji, są właściwie niepotrzebne, ponieważ nie sposób tej ropy dowieść i przetworzyć. Stąd też japońska flota częściowo jest przebazowana jeszcze tam na południe,
gdzie może zatankować.
Gdzie może zatankować, ale też pomyślano, że gdyby zamiast mieć odizolowanych wciąż punktów na wybrzeżu, mieć ciągłe połączenia kolejowe, to być może udałoby się to zaopatrzenie dowieść na północ i przez cieśninę Tsushimską do Japonii przerzucić.
Ta ofensywa prowadzi przez terytorium chińskie właśnie do tak naprawdę Indochin.
Dokładnie do Indochin. Mają miejsce zaciekłe walki. Z trudem odbudowywane przy dużej pomocy amerykańskiej siły republikańskie ponownie zostają zniszczone. Też po zaciekłym oporze, zwłaszcza miasto Hengyang, 47 dni obrony w okrążeniu, ogromne straty obydwu stron, bo Japończycy też zwykle problem taktyczny starają się rozwiązać uderzeniem, po prostu uderzeniem fali ludzkiej. Ta zaciekła obrona niestety dla Chińczyków oczywiście kończy się klęską i wybiciem większości obrońców. Japończycy opanowują też bazy z wielkim trudem wybudowane przez Amerykanów do lotnictwa, ponieważ Amerykanie byli bardzo niechętni oczywiście do angażowania własnych sił lądowych w Chinach. Był tam niewielki kontyngent, natomiast bardzo chętnie widzieli Chiny jako bazę dla lotnictwa. Stąd też rozbudowywali tam struktury, zresztą w szeregach tych to jedyny Polak, który chyba wziął czynny udział jako polski oficer w walkach w tej wojny. Zresztą, o ile się nie mylę, Polska wojny z Japonią nie miała, więc to też tak trochę należy traktować. Witold Urbanowicz oczywiście, który 5 samolotów zestrzelił właśnie walcząc w szeregach, startując w samolocie dostarczonym przez Amerykanów. Te bazy wysunięte zostają przez Japończyków szybko zajęte. Ponownie z trudem odbudowywana armia republikańska zostaje przetrzebiona poza kontyngentami, bo cóż, to co Amerykanie wyposażyli, też posłali do walki w Birmie, więc nie był to stricte cel na terytorium Chin, ale otwarcie tej drogi zaopatrzeniowej, ale rok 44 i początek 45 to tak jak w Europie jest to już dogorywanie III Rzeszy, która jest zdolna wyłącznie do jakichś lokalnych kontruderzeń o niewielkim znaczeniu, bo nawet bitwa w Ardenach trzeba ją za taką uznać, to Japończycy ponownie robią największą ofensywę w dziejach armii japońskiej. Są do niej zdolni. Przy użyciu kilku co najmniej dywizji pancernych, czyli jest to już spora mechanizacja tej wojny i opanowują ponownie ogromne przestrzenie.
Tutaj warto powiedzieć, że z kolei po drugiej stronie, po tym okresie, kiedy mamy do czynienia z ogromnymi jakimiś takimi politycznymi przepychankami, to świat uczynił z kolei z Chiang Kai-sheka wyraźnie przywódcę tych republikańskich Chin. On staje się uczestnikiem konferencji międzynarodowych i tym partnerem wolnego świata i jednym z tak naprawdę z tych najważniejszych, którzy decydują o losach powojennego świata. I to paradoksalnie w momencie, kiedy jego kraj ponosi ogromne klęski.
Tak jest. To jest przywódca, który no, nie mogąc, czy też nie będąc w stanie osiągnąć wielkiego sukcesu militarnego, mimo wszystko, patrząc stricte dyplomatycznego punktu widzenia, pozycja międzynarodowa Chin w roku 45 jest czymś, o czym nie sposób było marzyć w roku 37. Czyli wojna niezliczonych klęsk i przerażających ofiar wynosi Chiny bez istotnego zwiększenia ich potencjału na przykład gospodarczego do pozycji światowego mocarstwa ze stałym miejscem w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, które później oczywiście komunistyczne Chiny przejmują, bo korzystając oczywiście z okazji. No bo też pamiętajmy, że główny ciężar tej wojny dźwigali jednak, o czym nie chce się może pamiętać w państwie środka dzisiaj, jednak strona republikańska.
Tu pytanie o puentę. Ta puenta to jest tak naprawdę dość płynne przejście tych Chin, które w momencie, kiedy dochodzi do, z punktu widzenia terytorium chińskiego, niespodziewanej klęski Japonii, dochodzi do interwencji sowieckiej w Mandżurii, bo tam ta ofensywa się rozpoczyna. Przy okazji końca wojny mówiliśmy już zresztą o tej ofensywie jednej z naszych audycji. Dochodzi do takiej przedziwnej sytuacji, w której to zwycięstwo aliantów także na terytorium chińskim właściwie otwiera nową kartę, czyli wojnę domową, która prowadzi do zwycięstwa komunistów w 1949 roku.
Tak jest. No, ten konflikt wyniszczył republikę. Sprawiał, że republika, by udźwignąć ciężar tego konfliktu, nakładała ogromne obciążenia, na przykład podatkowe, na własną ludność. No i też te gigantyczne ponoszone straty oznaczały, że po prostu brano ludzi do wojska i posyłano ich przeciwko często japońskim czołgom. No cóż, w walkach jedną z chińskich broni przeciwpancernych byli ludzie obwieszeni ładunkami wybuchowymi, którzy po prostu rzucali się na czołgi, żeby je wysadzić. To wiązało się z potwornymi stratami. Oprócz tego fakt, że płynąca szeroką strugą także finansowa pomoc Zachodu była w dużej mierze defraudowana przez urzędników republiki, sprawiał, że zakorzenienie tegoż systemu wśród ludności chińskiej było niskie i nowa siła obiecująca równość, obiecująca równy rozdział dóbr, była niezwykle atrakcyjna w tych warunkach.
Tutaj też warto powiedzieć, że od strony Korei i od strony z kolei właśnie Mandżurii mamy do czynienia z takim już zaangażowaniem na tym postjapońskim terytorium, no właśnie aliantów, którzy za chwilę także zetrą się w wojnie koreańskiej, czyli tak Amerykanów i Sowietów.
A jednocześnie dochodzi do czegoś, o czym też się nie chce pamiętać, a bądź sobie zrozumiałego, czyli odpływu Japończyków z tych ziem, bo mieszkali, cóż, wyobraźmy sobie, że ktoś osiedla się w Mandżurii w roku 31, ale nie znaczy, że jest tam pierwszym Japończykiem. Te kraje podlegające międzynarodowym bądź co bądź kontaktom od wielu lat, Japonia była liczącym się graczem od początku, czyli byli tam Japończycy, którzy mieszkali tam na przykład w drugim czy trzecim pokoleniu i dla nich Mandżuria mogła być domem. Ten taki trochę międzynarodowy charakter tych ziem wtedy właśnie też dobiega bądź co bądź końca. Wraz z wojną domową w Chinach kończy się też ta epoka międzynarodowego Szanghaju. Teraz to oczywiście wraca też do normy, można powiedzieć, ale wówczas szacuje się, że kilkaset tysięcy osób japońskiego pochodzenia zostało wówczas wysiedlonych, czy też sami odeszli z tych ziem, ze zrozumiałych bądź co bądź przyczyn, i trafiali do Japonii, pogłębiając też fakt, kraj całkowicie wyniszczony wojną miał jeszcze do czynienia z napływem uchodźców.
Mówiliśmy o zapomnianym froncie II wojny światowej, ale też o zupełnie innych cywilizacyjnych zjawiskach, które dla dzisiejszej polityki mają kluczowe znaczenie i do tego, jak wygląda dzisiejszy świat, no ale to już jakby zupełnie inna historia. Przypominam, że dr Jan Szkudliński był moim gościem i mówiliśmy dzisiaj o wojnie pomiędzy Japonią a Chinami, pomiędzy rokiem 1937 a rokiem 1945. Bardzo jeszcze raz dziękuję panu doktorowi i państwu za wysłuchanie audycji.
Dziękuję bardzo.